Myślę, że ta sytuacja, jakiej no w tej chwili się tu znalazłem, tak niespodziewanie za kazalnicą i sytuacja, że Jurek mówi, że taka lubi takie wyzwania, lubi takie sytuacje, kiedy niespodziewanie sam jest wzywany. Z taką satysfakcją wezwał mnie dzisiaj za kazalnicę. Cała ta sytuacja sprowokowała mnie niejako, a jestem przekonany, że to jest prowokacja nie w sensie cielesnym, ale w sensie duchowym, by powiedzieć słowo, którego taki roboczy tytuł mógłby brzmieć: wezwani i wybrani. Ktoś by pomyślał, że problem jest bardziej językowy, czy bardziej jakiś teologiczny, rozważanie w kontekście Bożego Słowa, jaka jest różnica między wezwanymi i wybranymi, że to bardziej dotyczy teoretycznych rozważań niż tego, co kochamy najbardziej, praktycznego, codziennego życia z Bogiem, praktycznego zastosowania Jego słowa. Nic tak chyba do nas nie przemawia mocno, jak stwierdzenie, że Biblia jest instrukcją obsługi człowieka, że stwierdzenie, że Biblia to jest dziennik budowy Królestwa Bożego. I drodzy bracia, siostry, przecież w ciągu naszych tych już 3,5 roku tutaj mamy codziennie poranne spotkania ze Słowem Bożym. Przekonaliśmy się, że bardziej praktycznego podręcznika, jak żyć, co robić, jakie podejmować decyzje, czego się wystrzegać, a czego pilnować, za czym podążać, bardziej lepszego i starannie opracowanego podręcznika, jak Boże Słowo, nigdzie przenigdzie nie znajdziemy. Zostałem tutaj wezwany za kazalnicę. Ale czy to oznacza również, że zostałem wybrany? Czy to jest niejako automatyczne, prawda, jak jakiś taki urzędowy nakaz, masz tu stanąć i mówić to, co należy mówić 45 minut, czy 50, jakie tam obyczaj panuje? Czy to automatycznie jest to samo, co wybranie mnie do tego, bym głosił wam i to głosił Boże Słowo? Im jestem starszy, im bardziej przerastają mnie wszystkie okoliczności, te codzienne nasze zmagania, codzienne potrzeby, kiedy im bardziej służba, którą z Bożego powołania pełnimy, rozrasta się i niejako wymaga większego zaangażowania, no, dużo więcej po prostu pracy, tym bardziej widzę, że motywy, które mam w sercu, że to, co jest moją duchową inspiracją do działania, do przeciwstawiania się różnego rodzaju trudnościom, przeciwnościom, co jest moją duchową inspiracją do korzystania z jakichś tam okazji, czy mówienia nie w innych sytuacjach, to jest klucz do sukcesu. I nie powinno to dziwić, kiedy uświadomimy sobie jeszcze bardziej i przyjmiemy to no, jako kluczową wskazówkę do naszego życia, że Bóg patrzy na serce, że Bóg widzi serce. Żyjąc w tym świecie, często jesteśmy wystawiani na próby, często są zastawiane różnego rodzaju pułapki, często próbuje się nam podejść, manipulować, oszukać, ukłamać z uśmiechem na twarzy, prawda, i słowami miłości wbić nam nóż w serce. Tego ciągle się obawiamy i często to też ma wpływ na to, jak my próbujemy pozałatwiać niektóre sprawy. Kiedy tak siedząc tutaj w czasie tego nabożeństwa, zastanawiałem się nad sytuacją, jaka się właśnie wytworzyła. Pastor, który obiecał, że będzie, coś musiało się wydarzyć, czego nie ma. Wiedziałem, że ja będę niejako zmuszony tutaj stanąć. To pomyślałem sobie, nie ma tu miejsca na jakieś kombinowanie, na jakieś tam oskarżanie, że prawda miał być, a może zapomniał, a może się coś tam wydarzyło, albo ten. Nagle ja zostałem tutaj wezwany przed was, by niejako w zastępstwie, a może nie w zastępstwie, ale w Bożym sercu, może jako ten, który dzisiaj właśnie miał głosić Boże Słowa. Co w takiej sytuacji rodzi się w moim sercu? Może być, ojej, a myślałem, że dzisiaj odsapnę. Ojej, znowu muszę tu stanąć i patrzeć, jak jeden po drugim usypiają, myślą o niebieskich migdałach i spoglądają tęsknie na zegar. A może w moim sercu budzi się, Boże, ja Ci dziękuję, że mam znowu cudowną okazję stanąć za kazalnicą i głosić Twoje słowo do Twoich wybranych dzieci, do tych, których kochasz szczególnie. Boże, ja Ci dziękuję, że mi znowu zaufałeś, że dostałem kolejną cudowną szansę, by tu stać i w Twoim imieniu coś robić. Mogą być jeszcze w sercu inne reakcje. Ja przeglądam swoje serce po prostu i nie bawię się tu w jakąś psychologię. Uchowaj mnie, Panie Boże, od takich rzeczy, ale może być, jak to fajnie, że ten pastor się nie zjawił. Marzyłem o tym, że się nie zjawi, to ja sobie tutaj dzisiaj stanę i zaprezentuję kazanie takie, że prawda, wszyscy będą długo wspominać. Prawda, nagra się to, pośle się to do internetu i moja sława, moja chwała będzie rosła. Ale kiedy masz świadomość, że Bóg patrzy na serce, to każda taka sytuacja jest cudowną okazją, by przebaczyć, co tak naprawdę mam w sercu. Kto jak kto, ale ty, ja wiemy to najlepiej, co w naszym sercu jest. I nie próbujmy przed Bogiem robić takiej czy innej miny, udawać takich czy innych. Wystarczy nawet dość powierzchownie przeczytać Ewangelię i widzimy bezbłędnie, że Jezus rozpoznawał takie sytuacje w sposób natychmiastowy i nie traktował tego jako ludzkie przywary. No tak, ludzie tacy są, że inaczej co innego mówią, a co innego robią. On to pokazywał palcem. On o tym mówił, o tym głośno. On takich nazywał grobami pobieranymi. Wybrani i wezwani. Wielkie wrażenie chyba nie tylko na mnie zrobiło kiedyś świadectwo brata Klendenena, który opisuje swoją podróż na pierwszą linię frontu, gdzieś tam na wyspy japońskie w czasie II wojny światowej. Po niesamowitych ćwiczeniach w obozie, po przygotowaniach, po takim okresie, kiedy z mamin synków robiono prawdziwych supermenów, zapakowano ich na statki i dawaj na wojnę, dawaj na pierwszą linię frontu. Brata Klendena na większość z nas zna zaledwie, no, a może nie tylko zaledwie, ale przede wszystkim ze Szkoły Chrystusa i z tych wykładów wideo, które tutaj prezentowaliśmy. I no, już nie tylko ze względu na wiek, ale ze względu na jego charakter, na tą głęboką duchowość, ciężko utożsamić sobie tego człowieka z jakimś, prawda, supermanem, jakimś takim komandosem, który, prawda, idzie jak burza przez jakąś tam dżunglę i oczy ma dookoła głowy i niczego się nie boi i każdemu przeciwnikowi natychmiast stawi czoła i ma celność taką stuprocentową i w ogóle to szkołę przetrwania ma w małym palcu. Kiedy patrzymy na brata Klendenena, dziś już niestety nieżyjącego, ale to nie utożsamiamy go sobie na pewno z jakimś komandosem. Według przynajmniej naszych wyobrażeń, jak komandos wygląda świnia. I brat Klendenen opowiada, kiedy na tym statku, na tej barce wojskowej płynęli na japońskie wyspy, no bał się niesamowicie, cząsł się, nie wiedział, jak zachowa się na pierwszej linii, jak, co się z nim będzie działo, co się stanie z jego odwagą, psychiką, z jego zdolnościami, umiejętnościami w obliczu ognia, kiedy nagle znajdzie się pod obstrzałem. Z zazdrością patrzył na jednego z żołnierzy, który miał wielki tatuaż na przedramieniu. Śmierć przed hańbą. Jakąś tam czaszką wyrysowaną. Jejku. Boże, jak ja bym chciał być taki odważny jak on. Jak ja bym chciał być taki mężny jak on. On to się nadaje. On to jest ten, któremu no, można powierzyć dowództwo, na którym można pójść. I potem opowiada, że ostatni raz widział tego człowieka, jak stał przed frontem kampanii i był w trybie doraźnym przez sąd polowy wojskowy skazany za dezercję, za ucieczkę z pola bitwy. Wybrani, wezwani, powołani. Pan Jezus mówi o dwóch braciach, którzy usłyszeli prośbę ojca. Idźcie do winnicy, jest tam praca do wykonania. Jest tam dużo do zrobienia. Jest to pilne, jest to ważne. Jeden z braci mówi, tak, tato, idę. Oczywiście, że pójdę. Skoro ty mówisz, to ja lecę, pędzę. Już się zbieram. Ale nie poszedł. Drugi z braci mówi, a właśnie, że nie pójdę. Nie wiem, czy mu się nie chciało, nie wiem, czy nie miał czasu, nie wiem, czy może miał febrę niedzielną, albo po prostu inne plany na dzień dzisiejszy. Może był takim zbuntowanym nastolatkiem. Panieńko, proszę, to nie do ciebie. Ale potem jakby przemyślał sprawę, jakby przyjrzał się całej sytuacji i
poszedł.
Poszedł i wykonał to, co wykonać należy. Jezus zadaje tam pytanie, jak myślicie, kto? Kto z nich wykonał wolę Ojca? Kto z nich tak naprawdę podobał się w tej sprawie Ojcu? I tutaj nikt nie ma wątpliwości. I tutaj nikt nie miał wątpliwości. W Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza są opisy uczty weselnej, czy Wielkiej Wieczerzy, tej drugiej Ewangelii. I one coś nieco różnią się od siebie. Choć nie ma wątpliwości, że są jakby spojrzeniem na tą samą, przypowieść opowiedzianą przez Pana Jezusa swoim uczniom. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział od 1 wersetu. A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. Rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na roztajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Ten opis uczty weselnej z Ewangelii Mateusza jest takim dość, no powiem, brutalnym opisem, prawda? I nieraz w sercu wielu, ja wiem, bo przerabiałem to też na własnej skórze, czy na własnym sercu, może budzić takie oburzenie. To nie dość, że go zaprosili, to nie dość, że go tam przyprowadzili, to potem przychodzi ci taki jakiś król i mówi, a ty to won tam, bo nie wyglądasz tak, jak wyglądać należy. Bo nie nadajesz się do tego towarzystwa. Budzi się taka myśl, no przecież to jest jawna niesprawiedliwość. Kto widział takie rzeczy? Wielu z nas wychowywanych w tych humanistycznych czasach, przekonywanych od małego, jakimi to my dobrymi ludźmi jesteśmy, myśli sobie, ja bym w życiu tak nie postąpił. Ja bym w życiu tak nie potraktował kogoś, kto prawda znalazł się na tej uczcie. Wielu zwanych mało wybranych. O co tutaj chodzi? Ano, chodzi o to, o czym mówiłem na początku. O to, co tak naprawdę mamy w sercu. Będę bardziej praktyczny, będę bardziej, no, powiedzmy, zaściankowy. Opowiem raczej o tym, co przeżywamy tu, na miejscu, w domu Łazarza. Bo i tego typu sytuacje spotykamy, i to dużo częściej niż myślimy. Czytając tą przypowieść, myślimy oczywiście o jakiejś wielkiej uczcie weselnej, o jakimś pałacu. Myślimy sobie o tym, jak to tam, jaki tam był wystrój wnętrza i jakie tam były wspaniałe dania przygotowane. Ale kiedy, tak jak mówiłem na początku, potraktujemy to kochane Słowo Boże jako książkę, instrukcję, poradnik, coś, co dzisiaj ma nam służyć, jako żywe Słowo Boże, dotyczące żywych ludzi, żyjących w żywej społeczności, w rzeczywistym domu, w rzeczywistym miejscu i w rzeczywistym czasie, to możemy sobie całkiem śmiało wyobrazić sytuację, kiedy nagle tutaj pojawia się ktoś, kto jakby mimochodem korzysta z wolnego akurat miejsca. Uczta była świetnie zaplanowana. Zaproszenia były rozesłane. Każdy, kto miał zaproszenie, miał tam wyznaczone swoje miejsce przy stole. O nikim nie zapomniano i nikim nie wzgardzono. A jednak wielu wolało inne, ciekawsze, własne zajęcia, niż iść do króla na ucztę. I pojawiły się wolne miejsca. I to właśnie na te wolne miejsca zaproszono wielu. Słudzy poszli na opłotki, przyprowadzili tych, którzy tam na opłotkach gdzieś przymierali, może głodem, może nie mieli schronienia, może nie mieliby nigdy nawet odwagi zbliżyć się do bram tego pałacu, gdzie ich zaproszono. Ale jestem przekonany i tak było ze mną i myślę, że tak też było z wieloma spośród nas, że w naszych sercach było pragnienie. Jak ja bym chciał być kiedyś na takiej uczcie, jak ja bym chciał kiedyś zasiąść przy stole królewskim, jak ja bym chciał kiedyś skorzystać z tych wspaniałych dań, o których słyszę, jak ja bym chciał znaleźć się kiedyś w takim miejscu, doświadczyć takiej łaski i dobroci, otrzymać takie zaproszenie. Gdybym je otrzymał, na pewno bym nie odmówił, na pewno bym poszedł. I nagle te marzenia, te pragnienia, to, co było w sercu, może nawet niewypowiadane, bo gdzieżby w takim towarzystwie wyśmialiby mnie, wyszydzili. Ty będziesz pastorem. Już piliśmy jak najtańsze alkohole i przynoszone z najtańszych sklepików. No nie sposób było siąść z tym w eleganckiej knajpie. Zresztą zakaz przenoszenia alkoholu z zewnątrz był tam przestrzegany. Więc siedzieliśmy w takim śmietniku za kioskiem z tyłu. Taka skarpa. Brudno tam było i śmierdzące, ale tam było takie bezpieczne miejsce. Tam się nam nikt nie wtrącał. Tam byliśmy trochę ukryci przed wzrokiem innych porządnych mieszkańców wsi. Gdybym tam wtedy powiedział, że moim marzeniem jest kiedyś stanąć przed Bożym ludem, głosić kazania. Że moim marzeniem jest, by znaleźć społeczność, tych, którzy szukają Boga. A już byłem wtedy na etapie, kiedy w tej mojej lodowatej kuchni na stole leżała otwarta Biblia, otwarta na psalmach. I zawsze pierwsze, co czytałem, to czemu rozpaczasz duszę moją i czemu jęczysz we mnie? I szedłem do moich przyjaciół. Chowaliśmy się za kioskiem z jakimś tanim winem, z jakimś bimbrem i gdzież bym tam śmiał powiedzieć, że mam takie marzenia. Im więcej wypiliśmy, to było weselej, ale przeważnie, kiedy spotykaliśmy się, to każdy miał tak nieszczęśliwą minę, tak obolało. W oczach chyba każdego z nas była rozpacz, beznadzieja. Kiedy znalazłem się na odwykówce, to pomyślałem, jadąc tam, niżej już upaść nie mogłem. Niżej już chyba nigdy nie upadnę. Gorzej być nie może. I to tam przyszło do mnie zaproszenie na ucztę. I to tam powiedziałem tak. Wybiegłem do przodu. Przyjąłem Jezusa jako mojego Pana. Tam otrzymałem od Niego tą weselną szatę, w której mogłem zasiąść do stołu. W moim sercu było pragnienie. Świadomość niegodności, że to mnie spotkało, a jednocześnie świadomość niezwykłego szczęścia, jakie mnie spotkało. Wiedziałem, że nie zasłużyłem na to niczym. Ani moim dobrym życiem, bo dobre to ono nie było. Wielu z was to może wyobrazić, kiedy 20 lat byłem gliną, to jak to życie wyglądało i jak ono się ma do powszechnie rozumianej dobroci. Ale przyjąłem zaproszenie i siadłem za stołem. Czasami może się dziwicie, dlaczego kiedy tutaj przychodzą różni bracia, pytając o miejsce, czasami niektórym dość szybko mówimy, że bracie nie ma, nie licz na to, że będzie, bo widać, że po prostu nic się tutaj nie zmieni i szukać gdzie indziej. I odchodzą. Czasami sytuacja jest trudna, miejsca nie ma, a jest w tym człowieku coś, co nie pozwoli mi powiedzieć, nie pozwoli wam. Bo często wy dzwonicie do mnie, słuchaj, przyszedł taki człowiek tutaj, on taką ma sytuację, ale to te dramaty, sytuacje, umierające ciocie w Suwałkach, czy jakieś tam inne historie, to my to znamy, to sami takich sytuacji wymyślaliśmy też mnóstwo. Ale widać po takim człowieku, że on naprawdę, naprawdę szczerze jest gotów przyjąć zaproszenie. Żeby tylko ktoś powiedział, bracie, zapraszam cię, to on przyjdzie. Naprawdę przyjdzie. A nie skorzysta z okazji, że akurat się zwolniło miejsce. Bóg patrzy na serce. Ale są też wśród nas tacy, którzy po prostu skorzystali z okazji, że akurat się zwolniło miejsce. Skorzystali z okazji, że akurat mrozy się nasiliły i zgodnie z tym, co ludzka dobroć, ta w cudzysłowie nakazuje, no trzeba przyjąć takiego, choćby na krzesło, na siedząco, no przecież nie wystawimy go na mróz, bo tam zamarznie. Korzystają z takiej okazji, przychodzą. Jest wolne wyro, proszę bardzo, Micha będzie, tamto będzie, super, fajnie. Telewizor, a tak, siak, owak. Do kotłowni się pójdzie, kogoś się wyzępi, jakiegoś tam peta. Dobra jest, mój. Życie jak was życie. Potem w niedzielę zasiądzie z nami tutaj. Mówi, ja też jestem wśród tych wybranych. Łaska Boża i dla mnie. zbawienie i dla mnie. Ale bracie, jeżeli tak jest w tej chwili twoje serce, to pamiętaj, że zaledwie zostałeś wezwany. I to, co dalej zrobisz z tym wezwaniem, to już zależy od ciebie. Jesteśmy tu małą społecznością, znamy się. Pamiętam, jak spotkałem Andrzeja u Stroniu. W jego sercu było tak wielkie pragnienie, by trafić tu do nas. W jego sercu było niemalże błaganie, tak chciałby tu trafić. On wiedział, co go czeka tam, gdzie był. Wiedział, że wraca do strasznego miejsca. Wiedział, że tam nie wytrwa. Miał za sobą długie miesiące czy lata mieszkania pod mostem. Miał za sobą straszne życie. Tak bardzo chciał czegoś innego. Tak bardzo pragnął. Ale takich potrzebujących jak Andrzej spotykamy każdego dnia do tysiące. No, w samym Krakowie jest 2300 bezdomnych osób. Z tego przynajmniej 1000 jest w stanie tragicznym, jest w stanie przerażającym, jest w stanie rozpaczliwym. I nagle oczywiście odmówiłem Andrzejowi. Nie było miejsca tutaj, nie było możliwości. Ale powiedziałem, jeżeli się pojawi, to dam mordację. Wracamy tutaj w niedzielę wieczorem i wtedy właśnie dowiaduję się, że przed chwilą się zwolniło miejsce. Że jest miejsce. Nie miałem wątpliwości, że natychmiast telefon, natychmiast do ten kontakt, który miałem tam do braci w Dąbrowie. Znajdźcie Andrzeja i przywieźcie go do nas. Jest dla niego miejsce. Jest dla niego miejsce. Bóg widział jego serce. Bóg widział, że on jest gotów przyjść tutaj, przywdziać szatę weselną, zasiąść z nami. Że on nie będzie wśród tych, którzy zostali wezwani, a potem przed Pan powiedział, weźcie do zafraki i tam na zewnątrz. Przyszedł, skorzystał z okazji, że zwolniło się miejsce, że ci zaproszeni nie dotarli, że wzgardzili, że wybrali to, co świat im oferuje, a nie to, co Pan. Skorzystali z tej wspaniałej okazji, że jest akurat wolny wyro. Ale Bóg patrzy na serce. Ale Bóg patrzy na serce. Wezwani i wybrani. Dramatyczna jest historia opisywana w książkach poświęconych prześladowaniu chrześcijan. Historia z czasów rzymskich, kiedy spędzono gdzieś tam wierzących chrześcijan w środku zimy, postawiono ich na lodzie, gdzieś tam na środku jakiegoś lodowatego jeziora, zadymka śnieżna i mróz. Rozebrano ich do naga. Otoczono kordonem wojska. Powiedziano, ci, którzy się wyprą u Jezusa, mogą wrócić do domu. Do żon, do dzieci, do ciepełka, do swojej kotłowni tam, gdzie może się zagrać sobie kości i robić też inne rzeczy. Ale ci, którzy się nie wyprą, pomrą z mrozu, z zimna, tu, w tym miejscu, na środku tego lodowatego jeziora, w tym wichrze, w tym mrozie. Jeden po drugim padali i umierali. ale żołnierze rzymscy zobaczyli coś niezwykłego. Ilekroć któryś padał i umierał, z góry zstępowali aniołowie i przynosili piękną koronę. Nakładali na jego głowę i jego dusza ukoronowana w tym piękną koroną została, była zabierana do góry. Bóg dał im łaskę zobaczyć tą duchową stronę śmierci. Tą duchową stronę śmierci tych, którzy są Chrystusowi. Stali oniemiali, stali zdumieni, patrząc, jak jeden po drugim z determinacją umierają na tym drodze i są zabierani do nieba w glorii, w chwale, z tymi cudownymi koronami. I nagle jeden z tych zamarzających tam zerwał się i ruszył biegiem w stronę kordonu żołnierzy, mówiąc: wypieram się Jezusa, wypieram się Jezusa, wracam do domu, nie chcę. A jeden z żołnierzy stojących widział już aniołów, którzy znosili jego koronę na dół. I zdumiony zobaczył: mówi: człowieku, ty z tego rezygnujesz, to ja biegnę na twoje miejsce. Zrzucił swoją zbroję, swój mundur, swoje ciepłe gacie, podkoszuleki, czapkę, rękawiczki i nagi pognałby stanąć w miejscu, które tamten zwolnił. I zmarł. Zmarł z zimna. Otrzymał koronę, która była dla kogo innego. Wielu jest wezwanych, a tak mało wybranych. Historia dzisiejszego kazania rozpoczęła się od momentu wezwania mnie tutaj jako kaznodziei. Może niespodziewanie, ale pełniąc funkcję pastora, tak jak to też Jurek powiedział, nasza gotowość służenia wam powinna być właściwie nieustanna i nie ulegać ani na moment jakiemuś osłabieniu. Ale musimy sobie też zdawać sprawę wszyscy, nie tylko my jako pastorzy, że nasze wybranie wiąże się z należytą starannością wykonywania tego, do czego zostaliśmy wybrani, że nasze wybranie to nie jakieś, prawda, zbiorowe zbawienie dla całej społeczności domu Łazarza. Skoro już tu jestem, skoro Boża łaska jest nad nami, skoro wszyscy dostajemy tą samą michę, skoro zaopatrzenie jest takie samo i mamy wszyscy jednakową temperaturę, to i wszyscy będziemy zbawieni. Skoro zostałem ochrzczony, tak jak i, prawda, 30 czy 40 braci w ciągu ostatnich 2 lat, to ze mną też wszystko w porządku, nie ma sprawy i tak dalej. Zostałeś wezwany i oto jesteś tutaj. Zostałeś wezwany z tego tłumu, który tam gdzieś się kręci wokół i może gdzieś w sercach jeszcze wielu jest pragnienie: chciałbym się tu znaleźć. Chciałbym się tam znaleźć pośród nich. Może kiedyś przyjdzie zaproszenie. Może kiedyś ktoś się pojawi i powie: chodź do domu Łazarza. Jest tam miejsce dla ciebie. Zostawię niedopitą nalewkę, zostawię tą napoczętą paczkę, choćby nawet karmenów. Pognam, popędzę. I skorzystam z tego wezwania w sposób należyty. Z należytą starannością, z należytą wdzięcznością Bogu za to, że o mnie pamiętał. Kiedy patrzymy na ten świat wokół, kiedy patrzymy na tych wielkich, bogatych, wspaniałych, mądrych, zdolnych, cudownych aktorów, wspaniałych pisarzy, mądrych profesorów, wspaniałych, dobrych ludzi. Serce się kraje. Serce się kraje, że kiedy słyszą Ewangelię, przełączają radio na inną stację, wyłączają telewizor, w ogóle dzwonią do odpowiednich władz i zabrońcie im to tego głosić tam w radiu czy w telewizji. Usuńcie to z internetu. Wygońcie ich z rynku głównego, czy każcie wyłączyć ten wzmacniacz, bo to jest zakazane tutaj, prawda, koło psa dżoka, bo pies dżok będzie miał zakłócony spokój wtedy, jak będą śpiewać pieśni o Jezusie. Zamknijcie okna, bo tutaj te pieśni przeszkadzają sąsiadom. Kiedy widzimy to wszystko, serce się kraje, że Bóg wzywa. W Jego sercu jest miejsce dla każdego. W Jego sercu jest miejsce dla każdego. A tak wielu biednych, nieszczęśliwych, słabych, bezdomnych, wdów, sierot marzy, żebym ja się mógł znaleźć. I Bóg to serca też widzi i przyprowadzi. Ale jak łatwo spocząć na laurach z powodu samego zaproszenia, samego wezwania. Jak łatwo zlekceważyć różnicę, jaka jest między wezwanymi a wybranymi. A jest tu duża różnica, jak widzicie. Nie wyobrażam sobie, by ktoś z nas, wezwany przez Króla Królów i Pana Panów, był w stanie przyjść przed Jego oblicze z petem w zębach, z rękami w kieszeniach, czy w jakichś tam potarganych, brudnych portkach na zasadzie. Jak mnie zaprosiłeś, to mnie masz, proszę bardzo. No i co mi dasz? Co tam jest? Kasza z mięsem? Coś ty zwariował? Ja kaszę z mięsem, ja nie będę. Może ja sobie tego nie wyobrażam. Może nawet nie doświadczamy fizycznie tego typu spotkań, tego typu reakcji. Ale ile razy w naszych sercach właśnie tak wygląda nasza odpowiedź na Boże wezwanie. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem stanąć dzisiaj przed wami. Że niespodziewanie zostałem tutaj wezwany. Ale wierzcie mi, że moją modlitwą, kiedy czekałem na ten moment, i Jurek powie, że zaprasza mnie za granicę. Nie było to, bym jakoś tu wypełnił ten czas wam. Mam mnóstwo anegdot, mam mnóstwo ciekawych historii. Mógłbym wam opowiedzieć parę fajnych rzeczy, podzielić się z racjami z różnych przygód, jakie przeżywałem. Opowiedzieć o sobie. Ale moim pragnieniem było, Panie, jeżeli mnie wzywasz, jeżeli mnie tu wzywasz za kazalnicę, to daj do mojego serca pragnienie takiej największej staranności, by to, co przekażę, było ku zbudowaniu dla naszego Kościoła, dla naszej społeczności. Ta okoliczność, która zaistniała, na pewno nie jest przypadkowa. Ta okoliczność, nie traktujmy też tego, że pastor, który to miał być, był wezwany, a zlekceważył, był zaproszony, a zlekceważył to zaproszenie na ucztę. Wcale tak nie musiało być, choć często spotykało się, że zapraszamy tutaj różnych wielkich i wspaniałych. No dobrze, dobrze, jak kiedyś będę miał czas, to na pewno przyjdę, na pewno przyjdę, na pewno. Mija rok za rokiem, no ich nie widać. Zawsze są pilniejsze zajęcia. Dobrze, jeżeli to są Boże zajęcia, bo na pewno mają do wykonania o wiele większe zadania, o większym zakresie niż można wykonać tutaj. Ale jeżeli to jest tylko kwestia niedzielny wieczór, któż to widział? Któż to widział? Jesteśmy zwariowaną społecznością. Dwa nabożeństwa w niedzielę.
Amen.
Kto to widział w dzisiejszym świecie? A kiedyś w Kościele Bożym to była norma. Niedziela była dniem w całości od świtu do nocy poświęconym Bogu. I nikogo to nie dziwiło, że chrześcijanie tak właśnie spędzają niedzielę. A dzisiaj zdumienie, i co wyście? Poszaleli, czy co? Tu mecz, tam okazja. Można w ogóle Dzień Pański spędzić w krzakach, jak to kiedyś. Słyszałem bardzo mądre kazanie naszego kochanego brata Biernackiego. I jeszcze mieć do tego teologiczne uzasadnienia. Bóg się cieszy, jak razem z przyrodą wielbimy go w krzakach, siedząc, prawda, przy grillu. Tłuszczyk nam kapie po brodach. Super. Ptaszki śpiewają. A myśmy po prostu zostali tutaj zaproszeni na ucztę do króla. Zachęcam siebie, moją żonę, pastora Jurka, Bożenkę, Oleńkę, wszystkich naszych starszych. Zachęcam wszystkich. Przyjrzyjmy się naszym sercom. W jakiej szacie zasiadamy do królewskiego stołu? Może inaczej wyobrażasz sobie tą weselną ucztę. Tak, ona kiedyś będzie wyglądała inaczej. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało o tym, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Ale dzisiaj, to właśnie tu, w tej społeczności, jesteśmy obficie karmieni słowem życia. Nie ma dnia, żebyś nie miał tutaj możliwości usłyszeć, przeczytać, rozważyć Boże Słowo. Zachwyciło mnie tu kiedyś świadectwo, które przekazał brat, że jakiś starszy mężczyzna codziennie rano, przechodząc pod naszymi oknami, zatrzymuje się, by przeczytać wersety wyświetlane na ścianie podczas porannych spotkań. I mówi, że po raz pierwszy ma okazję czytać Biblię. Czyta przez okno, widząc slajd na ścianie. Jestem zdumiony, jestem zachwycony. Tu na półce jest kilka przekładów Biblii. Jest kilkanaście egzemplarzy. Nowych Testamentów ci u nas pod dostatkiem, małych, większych. Jak często sięgacie na tą półkę? Jak często karmicie się tym, co król przygotował nam jako posiłek? Podczas tych pierwszych trudnych dni na Koprowej, kiedy pracy było, jest tam nadal mnóstwo. Kiedy spotykamy się tam z sytuacjami trudnymi, bardzo trudnymi, kiedy opieka nad tymi ludźmi to wcale nie jest tylko tu masz Michę, tu masz gacie, a tam masz, prawda, poduszeczkę czy kołderkę. To czasami praca, która no, dla wielu jest wielką, wielką próbą, wielkim poświęceniem. Ja drugi dzień pytam jednej z sióstr, która ciężko tam pracowała, jak ci nocka minęła? Mówi, tak byłam zmęczona, że usnęłam przykryta Biblią. Czytała jeszcze w łóżku i po prostu przykryła się tą Biblią i tak usnęła. Się obudziłam, to miałam Biblię na twarzy. A jak łatwo w takiej sytuacji powiedzieć, dzisiaj nie będę się męczył Bożym Słowem, bo prawda się tyle napracowałem, tyle tutaj na dobrych rzeczy zrobiłem, że jeszcze czytać Boże Słowo dzisiaj to w ogóle by było przesada. Ale to jest słowo życia. To jest ten pokarm, który Król przygotował dla ciebie. On cię zaprosił, byś nie musiał umierać z głodu gdzieś tam na opłotkach. On widział twoje pragnienie, widział wołanie twojego serca, widział te najskrytsze, może nieśmiałe marzenia, żebym ja kiedyś mógł być w takim miejscu. Odwiedziła nas tutaj pracownica socjalna szpitala wojskowego. Często mają ten problem, że wypisując pacjentów bezdomnych, nie mają ich gdzieś gdzie umieścić. Wyobraźcie sobie, powiedziała, że wiele razy spotkała się z prośbą o tych pacjentów. A może by się udało do tych zielonoświątkowców? Dlatego umówiła się tutaj. Z nami dlatego tu przyjechała, żeby zobaczyć, co to za miejsce. Jak tutaj jest. I potem mi dopiero zdradziła, dlatego tu jest. Bo wiele razy słyszała prośbę, że może by się udało tutaj. Coś tu jest. Gdzieś tam w sercach wielu, wielu bezdomnych jeszcze kołacze się takie pragnienie, żebym tak mógł trafić w to miejsce. Bóg to widzi. Wierzcie mi, że nie chciałbym absolutnie ostatnią rzeczą, jakiej w ogóle mógłbym marzyć, to, żeby tu miejsca były opróżniane na zasadzie ten się nadaje, ten się nie nadaje, ten powiedział Bogu tak, to zostaje, ten się waha, to won mi stąd, trzeba miejsce opróżnić, bo są tam inni chętni i tak dalej. Tego biedaka, o którym czytaliśmy i który został potem wyrzucony do ciemności zewnętrznych, ktoś na tych opłotkach odnalazł, ktoś go zaprosił, ktoś wziął pod rękę, czy wsadził na jakiegoś osiołka, czy na jakiś tam wóz, przywiózł do Pałacu Królewskiego, przyprowadził do stołu, posadził na wygodnym krześle, dał mu talerz, nóż, widelec, może srebrne sztuczce, czy złote nawet. Tylko, że w jego sercu było być tam, a nie to. I może właśnie tymi słowami Jezusa, które są zdumiewające, ale już kilkakrotnie ostatnio Bóg mnie przypominał. Wspomnijcie żona Lota, może właśnie tymi słowami zakończę dzisiejsze zwiastowanie. Wspomnijcie żonę Lota. Przyjrzyj się swojemu sercu. Przyjrzyj się, znacie, tak jak ja ostatnio coraz częściej poświęcam czas nie na badaniu okoliczności i kombinowaniu, jak sobie poradzić z tym, z tamtym czy siamtym, bo trudności, tak jak mówiłem wam na początku, związane z prowadzeniem w tej chwili dwóch domów dla bezdomnych, realizacją dwóch, a może niedługo już trzech programów, które i umów, które podpisujemy, żeby zdobyć środki. Załatwieniem wielu, wielu jeszcze innych spraw, trudności przerosły mnie już dawno. Choćby nie wiem, jak kombinował, choćby nie wiem, jakie uruchamiał siły, środki, choćby nie wiem, jak manipulował tymi najbogatszymi nawet tego świata, to nic z tego, jeżeli w moim sercu nie będzie bojaźni Bożej, nie będzie tej pokory. Dawid kiedyś, będąc już królem, mając stanowisko, o jakim najwięksi tego świata mogą trochę marzyć, mając do dyspozycji środki, majątek, siły, armię i honory, zaszczyty i wygody, o jakich dzisiaj może nawet nie słyszał, Dawid modlił się wówczas, by jego serce niczego tak nie pragnęło, jak bojaźni Bożej. Ja wiem, jeżeli będę pilnował mojego serca, to te najtrudniejsze, niemożliwe, przerażające sprawy, Bóg pomoże mi załatwić. On się tym zajmie. To On mnie zaprosił na tą ucztę tutaj i On przygotował wszystko, co potrzebne jest do tego, bym na tej uczcie nie siedział, jak mówią o suchym pysku. Przygotował mi nie tylko krzesło przy stole, nie tylko talerz, ale wszystko, co wiąże się z tym cudownym królewskim zaproszeniem. Ale jaki jest stan mojego serca? Czy jestem wezwany, czy wybrany? Pamiętacie tego mleczarza, kiedy koń mu okulał, bieda z nędzą w domu spiszczy, córki na wydaniu i nikt takiej bidoty nie chce brać sobie na głowę, bo jak nie ma wiana, no to co to za pożytek. Interes nie idzie, zdrowie nie dopisuje. I idzie z tym swoim kulawym koniem, sam ciągnie wóz, żeby konia odciążyć, prowadzić konia. I mówi, Boże, wiem, że jesteśmy narodem wybranym, ale czy nie mógłbyś choć na krótko wybrać kogoś innego? Często okoliczności nas zachęcają do takiej postawy, ale jestem przekonany, że nawet w sercu tego Tewiego mleczarza tak naprawdę nie było tego, żeby oddać to wybranie, zamienić to na rozkosze, zaszczyty, bogactwa tego świata. Ten znalazł żonę wspaniałą, ten kupił woły, tamten pole kupił potężne hektary. Ale fajnie, ale mi się wiedzie, ale mi się powodzi. A tu biedak nagle dostaje do ręki zaproszenie na ucztę królewską. Czy mając tu zaproszenie przed sobą, jeszcze się wahasz, czy pójść z tym, by próbować woły, które nabył, bo może ja też takie same kupię? Czy biorę to moje zaproszenie i idę ze skruszonym sercem do królewskiego pałacu? Spełnia się moje marzenie. Spełnia się moje najskrytsze marzenie. Zostałem wezwany. Chcę być w gronie wybranych. I niech to pragnienie bycia w gronie wybranych będzie naszym wspólnym marzeniem, wspólną modlitwą, wspólnym staraniem. Pomóżmy sobie nawzajem. Pomóżmy sobie nawzajem. By nie skończyło się na wezwaniu. By nie skończyło się na tym butnym śmierć przed hańbą. by nie skończyło się na tym, dobrze, pójdę, tak, oczywiście, tak. Ale nie poszedł. Nie wykonał. Wezwani i wybrani. Kim dzisiaj jestem? W której grupie, że tak powiem, się znajduję? Jak odpowiedziałem na wezwanie? Nie ma pośród nas nikogo, kto nie zostałby wezwany. Nie ma tu, nawet jeżeli ktoś w tej chwili był tu tylko przypadkiem, na zasadzie przechodził, a może dostanie jakiś tam bochenek chleba, wszedł i słyszy, to bracie, siostro, jesteś wezwany. I zachęta, dołącz do grona wybranych. Czego zgodnie z pragnieniem naszego Pana Jezusa Chrystusa sobie i wam z całego serca dzisiaj życzę. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.
Amen.